Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w środę w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie zabrał głos. Tematem spotkania, któremu przewodniczył amerykański przywódca Donald Trump, była m.in. broń masowego rażenia i zagrożenia z nią związane. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego akcentował w swoim wystąpieniu, że każde użycie broni chemicznej jest przestępstwem. Jego zdaniem tego typu działania nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Prezydent wyraził też satysfakcję z perspektywy denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim. Potrzebna jest jedność w utrzymaniu presji na Koreę Północną w tym zakresie, powiedział Andrzej Duda podczas posiedzenia, które transmitowała telewizja publiczna.
Sam proces denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego jest jak najbardziej właściwy. Widzimy, że rozwój następuje. Mówię tutaj o szczycie między Koreą Północną i Południową, ale także o spotkaniu przewodniczącego Kim Jong-una z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, ponieważ to doprowadziło do zatrzymania wszelkich testów balistycznych i atomowych. Wieczny pokój nie zostanie osiągnięty bez denuklearyzacji Korei Północnej, o ile nie zostanie to w sposób właściwy sprawdzony i przeanalizowane. Do tego momentu społeczność międzynarodowa musi pozostać zjednoczona i solidarna po to, aby wywierać jasny nacisk na Koreę Północną, w tym stosować sankcje.
Prezydent Andrzej Duda zabrał też głos w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego mówił o wzajemnych relacjach międzynarodowych. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w wizycie za oceanem towarzyszy szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. W Budapeszcie odsłonięto w środę pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. To wspólna inicjatywa władz jednej z dzielnic stolicy Węgier, a także ambasady Rzeczypospolitej, mająca uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejscu była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Marszałek Józef Piłsudski to postać legendarna dla całej Europy Środkowej, zaznacza marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polityk przewodniczył polskiej delegacji, która udała się do Budapesztu na odsłonięcie popiersia autorstwa Michała Wiśniosa. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Parlamentu Węgier oraz władze 12. dzielnicy, na terenie której stanął pomnik, mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Pomysł, można powiedzieć, narodził się wspólnie, ale jest to inicjatywa władz węgierskich, miasta Budapesztu, dokładnie konkretnie 12 dzielnicy i przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, żeby w ten sposób uczcić wielką postać, legendarną postać, myślę, że można śmiało powiedzieć, legendarną postać dla całej Europy Środkowej, jaką jest marszałek Józef Piłsudski, ale jednocześnie odsłonić ten pomnik w rocznicę, setną rocznicę odrodzenia Polski.
Szacuje się, że w Legionach służyło kilkuset Węgrów. Wskazuje się także, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej dostawy węgierskiej broni miały kluczowe znaczenie dla powodzenia w Bitwie Warszawskiej. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935 roku w Budapeszcie odbyły się uroczystości żałobne. W tym samym roku jedna z ulic Budy otrzymała imię marszałka. Środowa wizyta polskiej delegacji to potwierdzenie wieloletnich wyjątkowych stosunków polsko-węgierskich. Zuzanna Dąbrowska, Budapeszt.
Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przerwała dialog między Polską z Komisją Europejską, ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zapewnił jednocześnie, że rząd i jego środowisko polityczne są w dalszym ciągu gotowe do tego dialogu. Komisja Europejska w poniedziałek zadecydowała o skierowaniu do Unijnego Trybunału skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja Europejska występuje o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chce również, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą, by do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone. Marszałek Stanisław Karczewski został zapytany przez dziennikarzy podczas briefingu w Senacie o słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu ocenił, że decyzja komisji dotycząca skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii w pewnym wymiarze zrywa dialog między Polską a komisją.
To jest opinia pana premiera. Pan premier ten dialog prowadził, rozmawiał, wielokrotnie spotykał się i był w trakcie dialogu i faktycznie skierowanie wniosku ten dialog przerwało. Polski rząd i moje środowisko polityczne jest w dalszym ciągu gotowe do dialogu, a w tej chwili jesteśmy na etapie przygotowywania odpowiedzi na tą skargę, która została złożona.
Bruksela chce w swojej skardze przywrócenia w Sądzie Najwyższym stanu sprzed wejścia w życie przepisów przewidujących obniżenie wieku emerytalnego sędziów z 70 do 65 lat. Zgodnie z tymi regulacjami 27 spośród 72 czynnych sędziów Sądu Najwyższego miało przejść w stan spoczynku, włącznie z sędzią Małgorzatą Gersdorf. Komisja Europejska wnioskuje też, by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani na emerytury, zostali przywróceni do orzekania. Komisja chce również zatrzymać mianowanie nowych sędziów na miejsca tych, którzy według Komisji Europejskiej przedwcześnie przeszli w stan spoczynku. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Zabezpieczenie zostało zastosowane w postępowaniu o uchylenie uchwały KRS. Wnioski w tej sprawie złożyło dwóch kandydatów na sędziów, którzy nie uzyskali rekomendacji Rady. Poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski podkreślił, że decyzja NSA w niewielkim stopniu wpływa na reformę wymiaru sprawiedliwości, na powoływanie kandydatów przez prezydenta.
Większość tych kandydatów, czy kandydaci, którzy uzyskali pozytywną rekomendację, w zupełności ta decyzja NSA tych osób nie dotyczy. Innymi słowy, prezydent może nadal powoływać sędziów do Sądu Najwyższego. Natomiast jeśli chodzi o te dwa konkretne przypadki, w których Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wnioski kandydatów, którzy otrzymali rekomendację negatywną, no to dotyczy to ściśle tych dwóch osób i no nie ma wpływu na całą procedurę nominacyjną.
NSA oddalił też dwa wnioski o wstrzymanie wykonania uchwał KRS z rekomendacjami na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Pod koniec sierpnia KRS wyłoniła łącznie 40 kandydatów na stanowiska sędziowskie w izbach dyscyplinarnej, kontroli nadzwyczajnej, cywilnej oraz karnej Sądu Najwyższego. Na początku września przewodniczący KRS podpisał uchwałę Rady o przedstawieniu wniosku prezydentowi Andrzejowi Dudzie o powołanie 12 sędziów Izby Dyscyplinarnej. Rada wyłoniła też 20 kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, 7 kandydatów na wakaty w Izbie Cywilnej i 1 kandydaturę na wakat w Izbie Karnej. Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. Nazwiska polityków PiSu znajdą się na liście z numerem 10, a Platformy Obywatelskiej z numerem 4. Do wyborów pozostał już niespełna miesiąc. Głosowanie list 10 komitetów odbyło się w siedzibie PKW. Wyniki głosowania odczytał przewodniczący komisji Wojciech Hermeliński.
Numer 3 Komitet Wyborczy Partia Zieloni, numer 6 Komitet Wyborczy Partia Razem, numer 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, numer 7 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy Rzeczpospolitej Polskiej, numer 1 Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy, numer 8 Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15, numer 9 Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie, numer 4 Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska i numer 5 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
W głosowaniu wzięły udział komitety, którym udało się zarejestrować listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików wojewódzkich. A wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów jest planowana na 4 dzień listopada. Poprowadzenie Opery Królewskiej było ogromnym wyzwaniem. Dyrektorzy Ryszard Peryt i Andrzej Klimczak unieśli ten ciężar i dziś mamy wspaniałą instytucję, powiedział wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński. Polityk wziął udział w środę w konferencji prasowej, na której podsumowano pierwszy rok działalności tej opery. Dotychczas, jak mówił wicepremier Piotr Gliński, ta nowa instytucja kultury zrealizowała już m.in. 7 pełnych premier operowych.
Plus zrealizowano także 2 projekty bardzo istotne, zaplanowane od początku, związane z tą instytucją, to znaczy opera w drodze. Chcieliśmy od początku, żeby ta opera była także operą jeżdżącą do mniejszych miejscowości. I drugi projekt to jest współpraca mistrzów z uczniami, bo od początku też chcieliśmy, żeby to było miejsce, gdzie w sposób praktyczny młodzi artyści się szkolili i mieli możliwość występowania, sprawdzania swoich umiejętności.
Polska Opera Królewska z siedzibą w Warszawie rozpoczęła swą działalność 1 sierpnia ubiegłego roku. Nowa instytucja kultury powstała, aby pomóc muzykom zwolnionym wówczas z warszawskiej opery kameralnej. Polską Operą Królewską kierują Ryszard Peryt i Andrzej Klimczak. Ten drugi dziękował wicepremierowi Glińskiemu za ubiegłoroczną decyzję o powołaniu tej instytucji i uratowaniu ich zespołu. Czesi mogą wkrótce zaostrzyć kontrolę wieprzowiny m.in. z Polski i Belgii. Wprowadzenie nowych badań na południowej granicy nasi sąsiedzi tłumaczą zabezpieczeniem się przed ASF. Polska branża odbiera wprowadzenie nowych wymogów dla mięsa jako kolejną próbę ukrócenia naszego eksportu i interpretację przepisów ponad prawem Unii Europejskiej.
Tu dwie rzeczy. Kraj ma prawo chronić się. Ja proponowałem 2 lata temu, żebyśmy my chronili właśnie nasz rynek przed przywozem z Ukrainy zboża, bo może być ono zakażone. Na Ukrainie mamy ASF. Nie skorzystano z takiej możliwości. Czesi korzystają ze wszystkich dostępnych możliwości ochrony własnego rynku. No trudno. No, mieć do nich pretensje, że chcą chronić, jak widzą, nieudolność naszej walki z ASF-em.
O tym, że Czesi rozważają zaostrzenie warunków wwozu mięsa wieprzowego z krajów, w których potwierdzono przypadki ASF, mówił wcześniej czeski minister rolnictwa. Według polskich producentów Czesi od wielu lat robią wszystko, żeby ochronić swój rynek i utrudnić działania polskim eksporterom, wykorzystując do tego różne sytuacje na rynku. Ojciec Święty Franciszek podsumował w środę podróż apostolską, podczas której odwiedził obchodzące stulecie niepodległości kraje bałtyckie. Chrześcijanie z Litwy, Łotwy i Estonii ponowili swoje wyznanie wiary, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Misją papieża było głoszenie tym narodom radości Ewangelii i rewolucji miłosierdzia, ponieważ, jak wskazał, wolność bez miłości pochodzącej od Boga nie wystarcza, by nadać sens i pełnię życiu. Ojciec Święty zaznaczył, że Ewangelia, która w czasie próby daje siłę i animuje walkę o wyzwolenie, w czasach wolności jest światłem dla codziennej drogi osób, rodzin i społeczeństw. Papież wskazał równocześnie na ważny wymiar ekumeniczny swojej podróży apostolskiej, który znalazł wyraz podczas modlitwy w katedrze w Rydze oraz spotkania z młodzieżą w Tallinie. Papież zachęcał też do dialogu między pokoleniami.
Zwracając się do odpowiednich władz 3 krajów, podkreśliłem wkład, jaki wnoszą one do wspólnoty narodów, a zwłaszcza do Europy. Jest to wkład wartości humanistycznych i społecznych, przekazywanych poprzez stygiel próby. Zachęcałem do dialogu pomiędzy pokoleniami ludzi starszych a młodymi, aby kontakt z korzeniami mógł nadal przynosić owoce w teraźniejszości, a także przyszłości. Zachęcałem, aby zawsze łączyć wolność z solidarnością i gościnnością zgodnie z tradycją tych ziem.
Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
W sposób szczególny pozdrawiam dyrekcję generalną i funkcjonariuszy Polskiej Służby Więziennej, którzy pielgrzymują do Rzymu z okazji stulecia istnienia. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi w modlitwie podczas mojej podróży. Zachowując w sercu doświadczenie tej wizyty w krajach historycznie i duchowo związanych z Polską, zawierzam Matce Miłosierdzia z Ostrej Bramy Was, Wasze rodziny i Waszą Ojczyznę. Z serca Wam błogosławię.
A całości audiencji Ojca Świętego Franciszka można wysłuchać i obejrzeć na stronie naszej rozgłośni. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie.